studiu Radia Kraków gościnie pani Iwona Anna Wiśniewska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka, dyrektorka Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej. Pani doktor Magdalena Grzyb, kryminolożka, członkini Zarządu Centrum Praw Kobiet, autorka m.in. monografii Kobieta jako ofiara zabójstwa, studium kryminologiczne. I jest z nami także pani Agnieszka, która postanowiła podzielić się swoim doświadczeniem, ponieważ udało jej się wyjść ze związku przemocowego i poradzić sobie z tym trudnym doświadczeniem. Teraz kilka takich tytułów gazet wstukałam w internet zupełnie przypadkowo, Kobieta jako ofiara, i mamy tytuły. Tragedia w Sosnowcu, z rąk męża zginęła 33-letnia kobieta. 39-letnia Natalia zginęła z rąk męża. Uczestniczka Top Model zginęła z rąk męża. Marzyła o rodzinie, 23-letnia Joanna zginęła z rąk męża 3 tygodnie po ślubie. Takich tytułów są setki. Właściwie codziennie pojawiają się takie tytuły. W Polsce pojawiają się na całym świecie. Pani Agnieszko, pani zgodziła się podzielić z nami swoją historią, swoim doświadczeniem. Jak to było w pani przypadku? Kiedy to się zaczęło?
Dzień dobry.
Dzień dobry w ogóle wszystkim.
Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
Zgodziłam się przede wszystkim powiedzieć o tym, żeby dać siłę innym kobietom, że naprawdę warto walczyć o siebie i warto szukać tej pomocy. Ja wiele lat, mam wrażenie, wżyłam takiej nie do końca świadomości, co to jest. I też nie słyszało się o tej przemocy wiele lat temu, kiedy w 1990 roku wzięłam ślub, potem dzieci i takie życie domowe i skupienie się na tych dzieciach, na rodzinie. Przełomem w moim życiu był czas, kiedy razem z mężem wybudowaliśmy się, przeprowadziliśmy się za Kraków do swojego domu.
Ile lat po ślubie to było tak mniej więcej?
To znaczy, no tak jak mówię, w 99 wzięliśmy ślub, w 2012 już wbudowaliśmy, zamieszkaliśmy.
Czyli to był już taki dojrzały związek.
Tak, już był dojrzały. Wcześniej oczywiście widziałam, co się dzieje, czułam i była ta przemoc, ale nie wiem, chyba tłumaczyłam męża, pochodzę też z rodziny, nie ukrywam, i może o tym też wiedział, gdzie tata był alkoholikiem i ta przemoc była. I zawsze sobie powtarzałam, że nigdy więcej i przecież nie. I zawsze zależało mi na rodzinie, starałam się dbać o tą rodzinę, żeby ta rodzina była i że problemy są po to, żeby je rozwiązywać. Więc gdzieś to takie... Tak to wyglądało, ale później było już tragicznie. To znaczy, kiedy zamieszkaliśmy tylko sami w czterech ścianach w swoim domu, razem
z dziećmi.
Z dziećmi, wtedy jeszcze dwójką, potem trójka, bo urodziło się jeszcze jedno dziecko. No to wtedy już był koszmar. Ta przemoc, która wcześniej była, którą ja jakoś tam tłumaczyłam, no była już potworna. Była przemoc psychiczna, była przemoc fizyczna, przemoc seksualna.
To odbywało się według takiego schematu, który często badacze opisują, cyklów? Takich cykli, które...
Tak, to jest w ogóle coś takiego, że jakby tak duży wpływ manipulacji tego człowieka, tak duża technika tego łamania mnie. Bo ja jestem ogólnie, już teraz widzę, po wyjściu z tego związku przemocowego, osobą, która... radzi sobie, która nie tak jak mi wmawiano, że jest głupia, nic nie sobie nie poradzi bez niego. I po prostu jestem z siebie dumna i chcę, żeby kobiety zrozumiały, po to tutaj jestem i będę dalej to robić. I taki mój cel przyszły, żeby pomóc osobom, które są w takiej sytuacji albo które nie mają do końca świadomości gdzieś, żeby dać im po pierwsze siły, nadzieję. Jest ciężko i ja tego nie mówię, że nie jest ciężko. W moim przypadku jeszcze pewne sprawy trwają, ale moje dzieci i moje życie to taka siła ogromna i życie ma się jedno i powinno się je celebrować, cieszyć i nie ma prawa i nie ma zgody na żaden rodzaj przemocy.
Ile lat trwał związek?
To znaczy właśnie moja sytuacja dość
jeszcze się
trudna,
nie zakończyła.
Znaczy zakończyło się swój rozwód, zapadł prawomocnym wyrokiem w tym roku, ale proszę mi wierzyć, że około prawie sześciu lat od złożenia pozwu o rozwód i powiedzenia głośno jestem ofiarą przemocy, nie zgadzam się na to, moje dzieci są ofiarami przemocy, nie zgadzam się na to, to tak trwa i jeszcze sprawa karna toczy się, sprawa rozwodowa właśnie w tym roku się zakończyła z winą o wyłącznej jego winie, z kierunkiem na przemoc, wszystko, co powiedziałam, wszystko, co powiedzieli moi świadkowie i dowody wskazują, były te wszystkie formy przemocy, o których teraz mówię.
Czy miała pani wsparcie ze strony systemu? I w kim miała pani oparcie?
Tak i nie. To znaczy, jeżeli mówimy o systemie, był on w tamtym czasie bardzo skostniały, a tamtejsza, można powiedzieć, władza, bo niestety muszę tak to powiedzieć, jakby nie widziała problemu. Znaczy były jakieś ustawy, była głośna, na to chcę zwrócić uwagę, była głośna reklama. Byłam w tym dniu z mężem w domu i pokazywałam mu wizytę w telewizji.
Bo zupa była zasłona, ta słynna reklama?
Reklama, zadzwoni, pomożemy. Wtedy usłyszałam od niego, że to są głupoty, to nie jest prawda. Nie wierz w to. I faktycznie wzywając policję, prosząc o pomoc, nie uzyskiwałam tej pomocy. Spisywano notatkę, odjeżdżano, upominano, że to jest kłótnia, proszę sobie tutaj, nie wiem, proszę się dogadać.
Wyjaśnijcie sobie wszystko.
Tak. Jeżeli chodzi o rodzinę, o bliskich, o znajomych, o psychologa, o grono ludzi, którym jestem dozgonnie wdzięczna i zawsze będę im wdzięczna i to powtarzam im, to jest ta siła. Nie można zostać tym samym. Trzeba o tym mówić, albo sygnalizować, albo dać sobie pomóc.
Czy pani się wstydziła tego, że jest pani ofiarą przemocy?
Bardzo. Ja bym tutaj nie była, jakbym nie doszła do tego punktu, w którym jestem. Dzięki również pani psycholog obecnej tutaj i wielu osobom, bo on wmawiał mi, że to moja wina. I ja się tak czułam, że przecież to jest rodzina, to jest mój problem. To ja jestem winna wszystkiemu. Nie zgadzam się dzisiaj z tym.
Często jest tak, że kobiety, które doświadczają przemocy, mówią o tym, że ten, kto stosuje przemoc, manipuluje, potrafi stosować różne techniki.
Tak.
Skąd oni znają te techniki? Przecież oni nie są na kursie dla przemocowców, na którym uczeni są tego, jak postępować.
No, po pierwsze, jak pani Agnieszka mówiła, że mąż manipuluje, wywiera presję, powoduje pranie mózgu i wyuczoną bezradność, to takie informacje miała dopiero po kilku tygodniach spotkań sesji terapeutycznej, bo nie wiedziała. Nie wiedziała, że wzbudzanie poczucia winy jest formą manipulacji i wmawianie choroby psychicznej, różne formy, jakich doznawała. Dzisiaj tak państwo nie widzicie, ale z takim wielkim uśmiechem też i radością patrzę na panią Agnieszkę, bo mówi przepiękne zdania i gdybyśmy się nagrały ze spotkań kilka lat temu, to nie wypowiedziałaby żadnego słowa, bo spotkałyśmy się, jak była w olbrzymim poczuciu winy, że to ona jest winna tej przemocy, że to ona może jest nienormalna, bo przez wiele lat słyszała. Natomiast wielokrotnie powtarzane informacje, jesteś nienormalna, jesteś do niczego, powodowały, że ona w to wierzyła. I mąż dokładnie wiedział, bo wiele osób jest takich, w zależności też od osobowości, że nie godzimy się na to i mówimy stop. Natomiast pani Agnieszka chłonęło to. Powiedziała też, że pochodziła z rodziny, gdzie nie było takiego ciepła i takiej miłości ze strony też ojca. I pierwszą osobą, która nią się zainteresował, nie pierwszą może, ale jedną z wielu i objął ją pomocą, mówiąc w cudzysłowie, był mąż. No i potem, jeżeli mąż, który przez lata był guru, mówi do nich, że jesteś nic nie warta, beznadziejna, to po jakimś czasie to wierzymy. Powiedziała też, i to jest charakterystyczne dla osób, które zaczynają o tym mówić, że doznawała wszystkich form przemocy, o czym nie wiedziała. Proszę zobaczyć, w której szkole mówi się na temat form przemocy? Nie mówi się, tak? Czasami mówimy, jak jest coś nagłaśniające.
Tylko ja się zastanawiam, skąd ci przemocowcy znają te techniki przemocowe?
To nie są techniki przemocowe, to też jest osobowościowe. Proszę zobaczyć, że media pokazują nam, jak stosować przemoc, nie wierzę, żeby zostawiać śladów. Uczymy się tego, że mocniejszy ma zawsze siłę. Już w rodzinach się uczymy, dziecko dostanie klapsa, czy ja krzyknę, no to wiadomo, jest pozycja. Pamiętajmy o tym, że przemoc jako to zjawisko wynikające z działania człowieka nie trzeba żadnych definicji, których jest wiele. To jest tylko moja niemoc. Jeżeli ja sobie nie radzę, to co mogę zrobić? patrzę, na jakie techniki działają na drugą osobę. Wmawianie, działanie, działanie też takie psychiczne na panią Agnieszkę powodowało, że ona poddawała się temu. Jeżeli on widzi, że krzyki, czy wyzwiska, czy manipulacja, czy techniki różne, które znał, one po prostu były, też się ich nauczył, to nie jest tak, że siadał do internetu i czytał. Są osoby, które to mają też, tak, i patrzą na to. Działały na nią, to on dostosował z wielokrotną siłą, nie tylko w stosunku do pani Agnieszki, ale również do dzieci, to robią osoby stosujące przemoc. Mam coś takiego w sobie osobowościowego, że niszczę. Oczywiście niektórzy mówią, że robię to dlatego, żeby jej pomóc, ale robię to tak naprawdę z niemocy. Czym więcej stosuję przemoc, takie moje doświadczenie przez wiele lat mówi, tym więcej sobie z tym nie radzę. Więc jak spotykam osobę stosującą przemoc coraz bardziej agresywną, jeszcze do tego inteligentną, mającą dobrą opinię w środowisku, to taka prawda jest bardzo trudna.
Pani Agnieszko, przemoc była też wobec dzieci?
Właśnie chciałam powiedzieć o tym. On też też przemoc była w stosunku do dzieci. I psychiczna, chyba najgorsza właśnie ta psychiczna, ale i fizyczna. Ten człowiek nie miał granic, nie ma granic, bo on się nie zmienił. To nie jest człowiek, który się zmienił, coś przemyślał, przeprosił. Nigdy nie usłyszałam tego słowa, ani dzieci. Ale powiem coś, co mi tutaj przy pani psycholog przyszło do głowy. Zastraszyć kobiety bardzo łatwo tym, co on zrobił. Powiedział, że odbierze mi dzieci, że zrobi ze mnie wariatkę, że nikt mi nie uwierzy, bo faktycznie on jako człowiek na zewnątrz jest osobą postrzeganą jako fantastyczny kolega i pomocny. I ja to potwierdzam, że pomocny jest jako znajomy, jako przyjaciel. I ciężko było uwierzyć, znajomym, że coś takiego u nas się dzieje. Chyba że ktoś był stricte u nas wewnątrz domu i widział, i mówi, widział, odcinał się, nie mógł na to patrzeć, próbował mi pomóc, a ja jakoś nie byłam chyba gotowa na to, nie mam pojęcia co, ale tak to wyglądało.
Powiedziała pani Agnieszka bardzo ważną rzecz i chcę, żeby osoby, które nas słuchają, miały tego świadomość, i też pomagacze, że osoba dostająca przemocy może zachowywać się irracjonalnie. Jest to wynikiem stresu. Czyli patrząc na zachowanie pani Agnieszki dzisiaj, gdyby ktoś nagrał nasze spotkania, to można by było pomyśleć, no coś z kobietą jest nie tak. Ale jeżeli przez wiele lat doznaje przemocy, to trzeba zrozumieć też mechanizmy działania przemocy. Czyli lęk, poczucie winy, poczucie dyskomfortu, tego, że właściwie idę w złym kierunku i co mam zrobić, żeby ratować dzieci. Zalęknienie tak powodowało. Na zewnątrz, czy GOPS, Ośrodek Pomocy Gminny, Ośrodek Pomocy Społecznej, czy policja, która przyjeżdżała, prawdopodobnie też nie była przygotowana, bo to zachowanie to nie było spokojne. Uwaga, jestem osobą doznającą przemocy, tylko to często była histeria, to było niezrozumiane reakcje, również dla pani Agnieszki. Ale to jest naturalny proces. Trzeba zrozumieć, że tak się może dziać z moim ciałem, z moim zachowaniem. Dzisiaj pani Agnieszka już to wie, dlatego też mówi do innych kobiet, ale wcześniej, patrząc z boku, nagrywając na przykład spotkanie, sesję, gdybyśmy sobie nagrały, to po latach patrząc, nie byłam normalna, bo to nie była normalna sytuacja i mam prawo się tak zachowywać, ale po to mamy grono specjalistów i ekspertów, czy w ogóle specjalistów, którzy mają towarzyszyć w wychodzeniu z przemocy. To jest 6 lat wychodzenia z takiej ostrej przemocy i to nie jest jeszcze zakończona droga, to jest cały czas. Patrzymy na reakcję pani Agnieszki, na łzy, na drżenie głosu, więc to jeszcze jest cały czas.
Pani Agnieszko, co spowodowało, że pani postanowiła zawalczyć o siebie i o dzieci?
Znaczy, przełomem było...
Co było przełomem?
Przełomem było, kiedy poczułam, że już tak bardzo mnie poniżają, już to były formy przemocy w każdego rodzaju, łącznie z zabieraniem na przykład kluczyków do samochodu, kiedy nie mogłam, nie zgodziłam się na przykład sypiać z nim, tak? Kiedy wcześniej zmuszał mnie do tego i...
Pani miała złamaną rękę też.
Tak, tak, ale no, dusił mnie też, różne rzeczy się działy, straszne. Dzisiaj o tym mówię, jak mówię, ale to jest potworne. Ale to, jak dziecko mi powiedziało, w pewnym momencie to średnia córka, mamo, ja ucieknę z domu albo sobie coś zrobię, nie wytrzymam tego. W tym momencie, w tej sekundzie postanowiłam uciec z domu, bo wcześniej to, co złamał mnie, to złamał mnie tym, że widziałam, jak dzieci traktuje, że już po prostu dosyć tego, że moje dzieci okaleczają się, że moje dzieci mają problemy właśnie różnej natury. i że nie ma takiej zgody, że już dosyć. Po prostu tam poczułam totalne poniżenie i pamiętam, że to powiedziałam dosyć tego, na tym kończę. Chcę się z tą rozwieść. Zaproponowałam w ogóle rozwód bez orzekania winy, bo wiedziałam po jakichś tam innych historiach, z czym się to wiąże i chciałam jak najszybciej uciec do tego człowieka razem z dziećmi. Podzielmy majątek i po prostu się rozwiedźmy. Nie było takiej zgody. Jesteś moją własnością, jesteś moja. Nie ma prawa cię nikt mieć nawet. Dosłownie poczułam się jak przedmiot.
Pani Iwono.
Proces zdrowienia zaczął następować wtedy, kiedy pani Agnieszka miała na tyle siły, bo mówiła tutaj ważną rzecz. W Krakowie instytucje są przygotowane, ale w instytucjach przecież pracują niektóre osoby. Gdzie pamiętam SMS, czy nawet telefon, jak przyjeżdżała policja, nie było żadnej interwencji, nie było pomocy. Czyli zostawała z tym sama. To też mówię, ktoś może powiedzieć, przekracza granicę, bo dzwoni, ale to było dla mnie takie wyzwolenie, że idzie i walczy, zaczyna walczyć o siebie. Pamięta pani, tak? Te SMS-y czy telefony, jak przyjeżdżała policja i nie były skuteczne interwencje. Tylko, że to nastąpiło dopiero jak już miała wiedzę, była psychoedukacja, była wyciszona. Natomiast niewiele osób to wie, więc jak słuchają, to warto mieć takie SOS, osobę X, osobę Basię, Kasię, Iwonę, do której mogę zadzwonić i powiedzieć, co dalej. Potrzebuję cię tu i teraz, na chwilę.
Tu postawimy na moment kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Wracamy do rozmowy o przemocy wobec kobiet w studiu Radia Kraków. Pani Iwona Anna Wiśniewska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka, dr Magdalena Grzyb, kryminolożka i pani Agnieszka, która dzieli się z nami swoim doświadczeniem, wyszła z przemocy domowej. To, o czym mówiła pani Agnieszka, to co dzieje się z kobietą, która, z człowiekiem, który doświadcza przemocy domowej, często i to, co też komentowała pani psycholog, jest ciężkie do zrozumienia dla kogoś, kto tego nie doświadcza. Natomiast pani doktor Grzyb zbadała to wszystko i opisała w swojej pracy kobieta jako ofiara zabójstwa, studium kryminologiczne, no bo taka przemoc narasta, jest spiralą i bywa, że niestety kończy się tragicznie.
Tak, no najczęściej przemoc trwa ileś lat i finałem tej przemocy jest zabicie partnerki albo usiłowanie zabicia, jeśli uda się odratować. No i rzeczywiście tym krytycznym momentem jest często ten moment, kiedy kobieta próbuje odejść. Jest całe takie zjawisko już nazwane w badaniach jak przemoc postseparacyjna, która rzeczywiście no, przybiera różne formy, bo to jest z jednej strony i przemoc fizyczna, psychiczna, różne formy uporczywego nękania, też granie dzieckiem, czy granie dziećmi, manipulowanie nimi, tylko po to, żeby, no, mówiąc bardzo oględnie, zniechęcić partnerkę do odejścia, żeby ona nie chciała odejść. No i tak patrząc zupełnie z zewnątrz, to się może wydać paradoksalne, nawet słuchając historii pani Agnieszki, no to dlaczego mężczyźnie tak zależy, żeby kobietę zatrzymać, skoro jest nic nie warta i jest taka beznadziejna? Ale tutaj należy przyjąć, że to jest po prostu jedna z technik manipulacji, poniżenia kobiety, żeby ona się czuła tak bardzo nic nie warta, żeby nie chciała po prostu odejść od mężczyzny. Więc pani redaktor też zadała pytanie, dlaczego, w jaki sposób, albo gdzie ci mężczyźni uczą się takich wyrafinowanych technik manipulacji. Ja bym powiedziała, że one są bardzo skuteczne, nie są zbyt wyrafinowane, ale one są głęboko zakorzenione w takich normach kulturowych, którymi jest przesiąknięta nasza kultura, w takim przekonaniu, że kobieta jest nic nie warta bez mężczyzny. W takim przekonaniu, że to mężczyzna stwarza niemalże kobietę, tak, że ona musi mieć rodzinę, że rodzina musi być pełna. I mężczyzna wykorzystuje tego typu normy kulturowe, które są co do zasady, no powiedzmy sobie, posiadanie rodziny pozytywną normą, prawda? Wykorzystuje, żeby kobietę zatrzymać przy sobie, żeby kobieta nie chciała odejść, no bo jeśli ona odejdzie, no to w takim razie albo nie będzie miała pieniędzy, jeśli jest sytuacja jakiejś tam nierównowagi ekonomicznej, albo będzie nic nie warta i spotkają stygma społeczna tylko dlatego, że rozstała, albo nikt inny jej nie będzie chciał i on tutaj jeden jej łaskawie wyświadcza taką przysługę, że w ogóle ją chce. No chociaż tutaj oczywiście on jest 100 razy fajniejszy i mógłby mieć 1000 lepszych kobiet. I tego typu mechanizmy i tego typu narracje, one w zasadzie w bardzo wielu związkach działają. No i niestety bardzo skutecznie no zatrzymują, czy jednak doprowadzają do tego, że kobiety trwają przez wiele lat w takich związkach. Natomiast no, pani Agnieszka, jestem pełna podziwu dla pani historii, ale ona też pokazuje to, jak bardzo jest ważna taka praca z ofiarą, z pokrzywdzoną przemocą, że czasami taka zwykła reakcja, tak, do sądu, że się założy niebieską kartę i będzie wyrok, ona może nie wystarczyć, bo to jest bardzo długotrwały proces wychodzenia z takiej zależności psychicznej i z takiego ogromnego uwikłania ofiary w ten związek, który niestety, no, może trwać czasami latami.
W tej pracy, którą pani napisała i wydała, Kobieta jako ofiara zabójstwa, pisze pani o symbiotycznej więzi sprawcy z ofiarą i to powoduje, że ofiara nie wyobraża sobie, że mogłaby żyć bez tego kata.
Tak, oczywiście są takie...
A pani Agnieszka kiwa głową.
Historie.
Tak, to tak jak dobre słowa. Jeżeli siejemy dobre słowa, one utkwią w człowieku. Złe słowa i takie poniżające słowa kodują się. Ja bardzo wiele lat wychodziłam, bo można powiedzieć, już wychodzę, żeby za wszystko nie przepraszać, nie uważać się za głupią.
Ale ja widzę piękną, elegancką kobietę.
No właśnie. I jak to uwierzyć, że nawet piękna, elegancka kobieta doznawała przemocy i musi jeszcze poradzić sobie z traumami. I takie rzeczy się dzieją i dlatego mówimy tej przemocy w czterech ścianach, której na przykład nie widać, ktoś sobie nie wyobraża, a ona naprawdę jest i dostrzegajmy ją.
Jeszcze chciałam zwrócić na jeden aspekt uwagę, bo kiedy mówiłyśmy o zabójstwach, to jest jedna sprawa, ale osoby, które są, doświadczają przemocy, czasami są doprowadzone do samobójstwa, do samookaleczeń, do takich zachowań irracjonalnych.
I o tym mówi się niewiele też, tak? Dlatego, że jeżeli kobieta by powiedziała, że decyzją, że kaleczy swoje ciało jest to, że doznawała przemocy w rodzinie, no to jest inaczej postrzegana. To, co mówimy, że z jednej strony pomagamy osobom uwikłanym w przemoc, ale kobieta też o tym nie mówi, bo jest takie przekonanie pośredniczące, że to, co pani doktor mówi, jeżeli on mnie wybrał, no to znaczy, że powinna być wdzięczna. Czyli jeżeli jestem bez mężczyzny, no to jestem nic nie warta jako kobieta. Więc ja się nie przyznam i nie będę szukała pomocy, czyli będę reagowała na własne ciało. Próby samobójcze, jedna z pacjentek, która trafiła do szpitala jednego z krakowskich psychiatrycznego z dwukrotną próbą samobójczą i też z takimi myślami tendencyjnymi, że ona nie chce wyjść ze szpitala. Nikt nie pochylił się nad nią, dlatego, że może doznawać przemocy, bo przychodził wspaniały mąż, zainteresowany, natomiast nikt nie widział, że jak on wchodzi na oddział, na dół, to ona drżała cała, tak? Nie powiedziała o tym, nie
tak
było
właśnie,
przyzwyczajenia.
Tak, bo to są te symptomy tego ciała, które daje sygnały.
Ona drżała, więc kolejny raz, oczywiście na szczęście, potem już trafiła i wyszła z tego też po wielu latach, ale nie było pomocy, bo też jak pani Agnieszka mówi, mówimy, że ładnie, elegancko wygląda. Ofiary przemocy są wśród nas. Nie chcę, żebyśmy żyły stereotypem, że ofiara przemocy to osoba niewykształcona, nie mająca nic do powiedzenia. To może być każdy z nas, którego spotykamy w tramwaju, w autobusie, na ulicy i trzeba się nad tym pochylić. I też powiedzieć, że to, że tkwisz w takim związku, nie świadczy o twojej słabości. Tylko akurat jego łapki, ja to zawsze mówię, psychomanipulacje trafiły na ciebie, na grunt bardzo poddatnym. Informacja w głowie nie zasługuje na miłość. Jeżeli nie mam partnera, to jestem dalszą kobietą. Ona jest wzmacniana niestety przez środowisko. Proszę zobaczyć, jak jest kobieta, która nie jest nie z mężczyzną, czy nie ma męża, czy nie ma dzieci, czy nie udało się jej małżeństwo, czy ma dwa rozwody. Jak jest postrzegana? Dalej jako ta gorsza. Więc tkwię w tym i potem oglądamy ciało na spotkaniu, kolejne cięcie. Nie mogłam inaczej, tak? No bo powiedział, że jestem szmata, nic nie warta i że powinnam Bogu dziękować, że On ze mną jest. I wszyscy naokoło to mówią. To ja zawsze zapraszam, żeby ktoś, kto wszyscy mówią, że sobie wziął tą osobę na kilka dni, na kilka tygodni, zobaczył, co jest. I proces wchodzenia w przemoc, to tak jak było tutaj mówione już, panie doktor, to może trwać kilka lat również, ale wychodzenia może trwać również bardzo długo. To wszystko zależy od tego, jaką mamy osobowość, na ile mamy gotowość i na ile mamy wsparcie społeczne i rodziny. Proszę wierzyć, że jednak wsparcia w rodzinie nie zawsze jest, bo no oprócz tego, że słyszy, może kobieta widziały gały, co brały też, tak? Ale również mówimy, no to wstyd, właściwie co to od niego chcesz? Nie pije, nie bardzo cię bije, a to, że ci coś tam powie, no to no musisz to przeżyć. I to patrzymy na panią Agnieszkę, bo dzisiaj sobie dajemy jako przykład. Ale takich kobiet jest setki, takich kobiet jest wiele. Tylko ten głos, który mówi osoba doznająca przemocy, która wyszła, prawie już wyszła z tej przemocy, bo to jeszcze system nie jest pomocny, prawda? Żeby zamknąć tą sprawę, pokazuje, że można na każdym etapie życia powiedzieć stop, zasługuje na miłość. Pomimo wszystko nikt nie ma prawa tego robić, cokolwiek bym nie zrobiła.
Co? Czego brakuje w systemie? Czego brakuje? W szkołach podstawowych zajęć z psychologii, mówienia, nikt
tak,
nie ma prawa cię poniżać.
Ludziom, i ja to mówię, powtarzam dzieciom, nikt nie ma prawa cię poniżać, ty nie masz prawa nikogo poniżać i odzywać się w niestosowny sposób. Edukacja na pewno. Róbmy coś, żeby nie doprowadzić do tego, do tej tragedii, do tego wszystkiego. Także myślę,
szacunek, że... Szacunek do drugiej osoby. Zacznijmy od rodzin, bo nam bardzo łatwo jest mówić, co się dzieje na zewnątrz. Zauważmy, co jest w naszym domu. Jeżeli ja uczę dziecka szacunku do siebie, do innych i jeżeli ja mam szacunek do dziecka, to jest duże prawdopodobieństwo, że stworzy takie fundamenty, że ono nie będzie stosowało przemocy. Oczywiście mówimy również o modelowym zachowaniu, ale na szczęście mózg jest neuroplastyczny i na każdym etapie życia możemy się nauczyć innych zachowań. Jeżeli dziecko tkwi w rodzinie przemocowej, nawet jakoś ofiara przemocy nie bezpośredniej, tylko pośrednio na to patrzy i będzie miało wsparcie z zewnątrz, będzie miało nazwę, że to jest przemoc, że to nie jest konflikt, to potem już nie będzie tego czyniło. Natomiast jeżeli mam modelowe zachowanie, wchodzę w relacje i mam paradoksalnie, jestem patriarchat, jestem ważną osobą i rządzę, no bo kobieta ma być podporządkowana, to są te stereotypy, które gdzieś dalej są, tkwią. Tak? Że
znaczy przemoc może być też stosowana wobec mężczyzn.
Ale gdzieś oczywiście tego jest.
Świadomość.
Jest,
ja wiem, że
jak
to jest
najbardziej.
Znacznie
tylko tego jest mniejsza skala i jest i coraz częściej o tym mężczyźni mówią, ale dziś skupiamy się na kobietach. Jednak pokoleniowo jest dalej przyzwoleń na to, że no kobieta niewiele może, tak? Nie ma swojego głosu, ma być podporządkowana i dziękować wszystkim, że zdobyła tego męża i że on ją chciał, tak jak pani Agnieszko o tym
mówi. Jeszcze i niestety działa taki schemat w Polsce, miejmy nadzieję, że to się zmieni, że mężczyzna częściej zarabia na podobnym stanowisku tak dużo więcej niż ta sama kobieta o tych samych kwalifikacjach, więc to gdzieś wszystko tkwi. Ale ja myślę, i tu mi się nasuwa przykład podejścia do ofiary przemocy, tak jak do kiedyś się podchodziło, mam nadzieję, że coraz mniej, do pacjenta. Że pan się położy, pan się rozbierze, pani się położy, tak? To po prostu trzeba dostrzegać człowieka. I niestety w sądach też spotkają się te kobiety, ale nie wolno się poddawać. Spotkają się z właśnie takim, jest taka ustawa, ona działała od tego momentu, pani uciekła z domu. Dwa miesiące, nim weszła ustawa, nie należy się pani, do widzenia, dziękujemy, zamykamy sprawę. Wie pani co, no, nie może tak być, nie ma mojej zgody na to i wszystkim wkoło obiecałam, którzy mnie wspierają, że osobiście postaram się dołożyć wszelkich starań, żeby to wszystko, wiem, że małymi krokami, że to nie jest tak, że od razu osoby, które mają te możliwości, zmieniły to, że ustawa jest, ale żeby ona działała tak po ludzku, ale chcę to głośno mówić. Nie może tak być.
Drodzy Państwo, nie ustawa. Ustawa jest bardzo szalenie ważna, ale przede wszystkim i nade wszystko człowiek. To jest pani Agnieszka wielokrotnie była wiktymizowana. Ja też byłam słuchana w sądzie. Ja chodzę wiele razy do sądu i też mam doświadczenie. Natomiast ciosy, które dostawałam od adwokatów są bardzo trudne, ale sobie z nimi radzę.
Ale co ci adwokaci mówią? Podważają?
No każde... widocznie, cytuję, to jest z sądu. Nie tylko jako biegła mówię, no widocznie tak lubi być, a dlaczego pani tego wcześniej nie zrobiła? No ale pani nie wygląda na ofiarę
tak
przemocy. Pani za dobrze mówi, ofiara przemocy tak się nie zachowuje, ale ona nie mówi, że z pomocy psychoterapeutycznej korzysta od dłuższego czasu, tak? Jest redukowane napięcie, żeby wyjść przed sądem, że kilka nocy wcześniej nie spała, teraz tylko jedną, że sobie radzi. No nie, no pani nie wygląda. No proszę patrzcie, nie wygląda na
Nie wygląda pani.
Matko Święta. I to na ofiarę przemocy, która teraz oczywiście kpimy sobie trochę, która doznawała wszelkich form przemocy. I nie tylko w rodzinie, ale również od systemu. Powiedzmy stop. I cudowne jest to, że na każdym etapie można powiedzieć stop, zatrzymać przemoc, iść do przodu.
To ja bym chciała jeszcze wrócić do początków. Kiedy naprawdę powinna zapalić się lampka? Zaczyna się od słów, pani doktor?
No, patrząc tak od strony kryminologicznej, to często przemoc eskaluje z czasem. Na przykład takim krytycznym momentem...
Niezatrzymana.
Tak, na przykład krytycznym momentem jest ciąża w ogóle partnerki. Czyli przed ciążą partner może w ogóle nie przejawiać, albo my w ogóle możemy nie dostrzegać jakichś jego dominujących zachowań. A w czasie ciąży na przykład mogą się już zacząć pojawiać jakieś problemy. Później na przykład, jeśli na przykład w ciąży się nie pojawia, albo tylko to zacznie eskalować, to jeszcze może później eskalować po narodzeniu dziecka, ponieważ wtedy mężczyzna się czuje, no nie wiem, odsunięty na dalszy plan może. Tak, bo kobieta dużą część uwagi skupia na dziecku i też ta przemoc może dopiero później eskalować, więc to może być ileś lat już po rozpoczęciu związku. Ponadto też zwracam uwagę na taki kulturowy mechanizm. No jeszcze prawie 100 lat temu czy 90 mieliśmy wpisane w nasze ustawy. U nas akurat to zostało dość szybko wyeliminowane, ale taką obowiązek wręcz żony do posłuszeństwa mężowi. Więc takie mocno kulturowe normy do tego, że żona ma słuchać męża, że mąż jest głową rodziny, my często nie dostrzegamy takich pewnych zachowań, które już są takimi, bym powiedziała, czy mogą być żółtymi lampkami, sygnałami, że tutaj ktoś będzie stosował przemoc, że te...
Że warto to zatrzymać.
Dokładnie, też, że ta władza męża, no ona może tutaj się rozpościerać, czy tam może przekraczać granice dopuszczalne takich norm społecznych. I my po prostu tego nie widzimy, bo to jest już tak bardzo mocno wpisane w to, jak my postrzegamy w ogóle rodzinę, tak? Że mężczyzna jest głową rodziny. To nie sprowadza się tylko do tego, że zarabia pieniądze, chociaż on często fakt, że zarabia pieniądze, wykorzystuje później, żeby znęcać się nad partnerką.
Apelowałabym do kobiet, żeby nie rezygnowały ze swojej aktywności zawodowej.
Tak. Nawet w dowód miłości.
Nawet w dobrych związkach dobrze jest mieć...
Kocham cię i zaopiekuję się tobą, ale to jest zniewolenie, a po kilku latach już nie może wrócić do pracy, bo nie ma swojego rynku. Natomiast to też o przemocy, jak mówimy, to jest jak wtedy, kiedy może zauważyć to, co mówię, wtedy, kiedy nie ma równowagi sił. To już nie jest konflikt, bo w konflikcie rozmawiamy, nie degradujemy się, natomiast tam nie ma już równowagi sił i to zauważamy. Ty nie masz nic do powiedzenia, znajdź swoje miejsce. I tak, bo i to jest krok po kroku. Jak nie ma równowagi, zaczyna się już forma przemocy.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Ledwie liznęłyśmy tematu, ale myślę, że warto wracać do niego i na pewno będziemy wracać. Bardzo dziękuję. Pani Iwona Anna Wiśniewska, psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka, dyrektorka Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej. Pani dr Magdalena Grzyb, kryminolożka, członkini Zarządu Centrum Praw Kobiet i pani Agnieszka, która podzieliła się z nami swoją historią. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.